Wiolonczela ma niebywałą barwę. To jest taka artystka, która wciąga każdego, kto spróbuje chociaż raz wydać jeden dźwięk na tym instrumencie. To jest szlachetność w najlepszym tego słowa znaczeniu. I pan zdecydował się po latach pertraktacji z rodzicami, żeby jednak wypisali go ze skrzypiec, by uczył się grać na wiolonczeli. Michał Pepol, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji. Bardzo mi miło. Tak, rzeczywiście tak było. Ja zaczynałem na skrzypcach jako sześciolatek i po dwóch latach już tak zniechęcony do tego instrumentu. Poprosiłem rodziców, żeby pozwolili mi zrezygnować z tej szkoły muzycznej, bo ja nie dam więcej rady i udało się mi ich przekonać. I pamiętam, jak szliśmy się pożegnać z nauczycielami, to pani dyrektor szkoły powiedziała, no a może jeszcze mam taki jeden pomysł, pójdziemy do pani profesor od wiolonczeli, pani Lucyny Sitko, bo może ty byś zmienił po prostu instrument. No i ja już byłem taki szczęśliwy, że po południu będę wolnym człowiekiem, a tu się okazało, że będę próbować od nowa. No ale jakoś ta wiolonczela rzeczywiście zupełnie inaczej zadziałała w moim życiu, pozwoliła mi być o wiele spokojniejszym, wolniejszym człowiekiem. Wiolonczela bardziej pasowała do mojego temperamentu, do mojej wrażliwości, ale też pani profesor Lucyna Sitko, która niestety w zeszłym roku odeszła, ale mam dla niej głęboki, głęboki szacunek i zawsze będę pamiętał, że to dzięki jej cierpliwości ja tym wiolonczelistą po prostu jestem.
Jestem wiolonczelistą już rozpoznawalnym, bardzo cenionym na świecie, bo przecież jak wymieni się tylko chociażby jeden zespół, w którym pan grał, ba, zakładał go, to w głowie się naprawdę kręci. To słynny dziś Royal String Quartet.
Tak, to prawda, rzeczywiście jestem w kwartecie Royal właściwie od początku i no jest to taka już podróż, która trwa 26 lat. Zjechaliśmy cały świat, byliśmy na wszystkich kontynentach, tych koncertów ponad 1000, więc to bardzo duży rozdział w mojej karierze muzycznej i dzięki kwartetowi bardzo dużo się nauczyłem, bardzo się rozwinąłem, zobaczyłem światy, o których bym nigdy się nie dowiedział i też na pewno nie byłbym solistą, gdyby nie kwartet.
Ale to dla pana, mimo że świetne sale koncertowe, było jakby za mało. Pan swoją wrażliwość włączył do niejako świata muzyki rozrywkowej, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Przecież pan grał ze znanymi polskimi artystami Kaja, Stanisława Celińska, twórczość Olgi Jackowskiej, czyli Kory, współpraca z Andrzejem Smolikiem, czy z Ralfem Kamińskim. Mogłabym tak wymieniać i wymieniać. Czyli pan jest z tą wiolonczelą wszędzie.
Bo mi się wydaje, że w ogóle trzeba wychodzić z utartych szlaków i nie wolno dać się zaklasyfikować w jednej i tylko wyłącznie dziedzinie. Tak jak czasami słyszę, że to jest artysta, który gra muzykę współczesną, a to jest artysta, który gra muzykę barokową, a ten jest specjalistą od klasyki. Dla mnie to nie jest dobre. Ja się dosyć szybko nudzę i lubię płodozmian, lubię mieć możliwość grania różnych rzeczy. Stąd też taka duża otwartość na inne gatunki, bo też wydaje mi się, że nawet w świecie muzyki, nazwijmy to rozrywkowej czy popowej, są artyści bardzo utalentowani i bardzo szlachetni i wcale swoją wrażliwością nie ustępują muzykom klasycznym. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. No, Ralf Kamiński na przykład jest absolutnie wspaniałym wokalistą i kompozytorem. Bardzo dużo razem graliśmy i współtworzyliśmy płytę Kora. To akurat nie zbieg okoliczności. Ralf usłyszał, że ja pracuję nad swoją płytą Kora Nieskończoność i wiedział, że może z tego też skorzystać, więc właściwie równolegle robiłem dwa albumy korowe, jego i swój. Oczywiście przy jego albumie to była współpraca kilku osób, mój album był tylko moim dziełem, ale też z Kają, no to pamiętam, że miałem taką wizję, że można spróbować zaaranżować piosenki popowej artystki na kwartet, co wtedy się 15 lat temu wydawało niezbyt możliwe i niezbyt popularne. Dzisiaj na nikim to pewnie aż tak wielkiego wrażenia nie robi jak wtedy, ale myśmy wtedy też zagrali kilkadziesiąt koncertów razem właśnie z Kają. No i tych współprac, nie wiem, z Natalią Przybysz, z Melą Kotelu. Bardzo wiele artystek, artystów i doświadczałem różnych rodzajów wrażliwości. Oczywiście nie wspomniałem o morzu absolutnie wspaniałych artystów klasycznych, z którym się, co zrozumiałe, zetknąłem już od studiów. Więc pozwalało mi to na duże poszerzanie własnego pola wyobraźni. Takim ukoronowaniem wyobraźni była płyta Kora Nieskończoność, do której doszło niestety po śmierci artystki, ale nie miałem odwagi nigdy się do niej odezwać, bo to była dla mnie żywa legenda i ja po prostu nie czułem się na siłach, żeby móc poprosić ją o współpracę. Natomiast jak umarła, to odważyłem się, by poprosić jej męża o dostęp do archiwum z rzeczami, które nie zostały nigdy wydane. I dzięki temu spotkaniu otworzył się przede mną zupełnie nowy świat, bo Kamil Sipowicz mi zaufał i dał mi bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, kilkadziesiąt plików, potem jeszcze taśmy, które gdzieś znalazł w piwnicy. Ja tam też szukałem sposobów, żeby te taśmy w ogóle odcyfrować, bo to nie było takie proste. Taśmy się z czasem stają nieczytelne. I dzięki temu powstał album, który jest bardzo moim osobistym albumem, mimo że ja nie mówię swoim głosem. W pewnym sensie śpiewa Kora albo mówi Kora, natomiast to jest bardzo taka szczególna sytuacja, że ja mówię o sobie głosem Kory. Bardzo dla mnie to było wzruszające i ważne.
A dlaczego Kora?
Bo to jest w ogóle takie zjawisko na polskiej scenie, można powiedzieć, wielowątkowe i wielotorowe. Porównując to do świata artystów zagranicznych, pierwsze skojarzenie moje to David Bowie, to znaczy człowiek, który miał tyle różnych twarzy, tyle różnych możliwości, tyle różnych stylów muzycznych i zrobił taką niesamowitą karierę właśnie na takim byciu kameleonem. I Kora też to gdzieś tam ma, że po pierwsze była drapieżna, ale była liryczna, była i łysa, i miała bardzo długie włosy, i miała i czarne, i białe włosy. Tyle różnych wcieleń, bardzo oryginalne poglądy, odważne poglądy. One nawet może nie były oryginalne, no po prostu były z mojej perspektywy dzisiejszej bardzo przyzwoite, ale 30 lat temu mówić o prawach ludzi LGBT na przykład, to było coś niesamowitego, że ona to mówiła, kiedy w dyskursie publicznym nikt o tym nie mówił. Dzisiaj to się wydaje może już o wiele bardziej oczywiste, że prawa człowieka dotyczą każdego, ale w latach 90. niekoniecznie, a ona miała odwagę to mówić. Ale też dla mnie niesamowite w niej jest to, że nie tylko dla mnie, dla wszystkich, że pisała niesamowite teksty, miała niesamowitą sceniczną charyzmę, energię. Więc miała właściwie wszystkie atrybuty artysty, artystki, które są potrzebne, żeby stać się legendą. No plus uroda, bardzo ikoniczna i taka świadomość swojego wizerunku. Ona kreowała ten wizerunek. Była taka bardzo ciekawa wystawa, na której mogliśmy widzieć, które zdjęcia dopuszczała do publicznego oglądu, a które nie, które wydawały jej się trzymają, że tak powiem, jej wyobrażenie tego, kim jest, jak się stwarza i takie zdjęcia, których nie akceptowała. To była bardzo ciekawa wystawa, zobaczyć właśnie po jej śmierci, co było jej bliskie, a czego nie akceptowała. Idąc tym tropem, można się samemu w twórczości inspirować, ponieważ taka bezkompromisowość zawsze prowadzi do dobrej rzeczy, tak mi się wydaje. Nie warto kombinować, podobać się. Z reguły rzeczy, które się podobają wszystkim, są w pewnym sensie jakimś kompromisem artystycznym. Lepiej się podobać może mniejszej ilości osób, ale żeby to był prawdziwy kontakt z publicznością.
Miał pan odwagę sięgnąć po twórczość, po interpretację Kory, ale nie tylko po jej. Jest pan ze świata muzyki klasycznej, więc uszlachetnia bycie w innych gatunkach. Pan sam puka do drzwi tych artystów? Czy mają świadomość, że Michał Pepol to najwyższa jakość, w związku z tym my do niego się zwrócimy?
Mam nadzieję, że tak myślą, chociaż ja tak czasami o sobie nie myślę, no ale to trzeba też się uczyć jednak dobrze o sobie myśleć. Nie zawsze to się udaje i znam artystów najwspanialszych, którzy ciągle nie są z siebie zadowoleni. Chyba taka to jest natura ludzka. Ale też pracuję nad tym, żeby jednak umieć się docenić gdzieś tam, co nie znaczy wpadać w samozachwyt. To jest bardzo różne. Niektórzy się sami odzywają, czasami ja się odzywam, bo ja jak mam jakąś właśnie, tak jak z Korą, to miałem absolutnie taką ideę, żeby to zrobić, co miałem w głowie i poszedłem za tym głosem. Ale na przykład przy okazji już Kory Ralfa, to po prostu Ralf zadzwonił, bo wiedział, że chciałby coś takiego stworzyć i wiedział z kim. Więc to jest bardzo różne, nie ma tutaj reguły. Też takie przyjaźnie artystyczne powodują, że ludzie czują, co mogą od drugiego człowieka dostać i mi się wydaje, że to jest bardzo ważne właśnie, żeby się te wrażliwości nasze mogły spotkać zarówno na takim gruncie prywatnym, jak i artystycznym, zawodowym. Doskonale wiemy, co możemy sobie wzajemnie dać.
Michał Pepol, wiolonczelista, ale też kompozytor, bo wszystko, co pan przedstawia, to są pana dźwięki. I teraz ja z samym sobą tu się chcę odnieść do najnowszego krążka. No właśnie, ja kompozytor.
Rzeczywiście, ja kompozytor to jest w ogóle takie sformułowanie, które musiałem długo przerabiać, żeby móc powiedzieć, bo wydaje mi się, że to słowo kompozytor jest tak zarezerwowane dla takich wielkich artystów jak, nie wiem, Ludwig van Beethoven czy Fryderyk Chopin, że strasznie ciężko sobie powiedzieć ja kompozytor. Ale z czasem pomyślałem sobie, no dobrze, przecież nie muszę powiedzieć ja największy kompozytor, czy ja wspaniały kompozytor, po prostu kompozytor, różne są twarze tych kompozytorów i ja mogę być też kompozytorem i na różnego typu kompozycje jest miejsce na świecie, więc odważam się mówić o sobie w ten sposób, mimo że to nie jest kierunek, który obrałem, nie studiowałem kompozycji. I mam świadomość tego, że tacy kompozytorzy wykształceni zupełnie inaczej myślą o partyturze, ja raczej myślę brzmieniami. Inny jest kierunek powstawania tych utworów. No ale dobrze, powiedzmy, że zaakceptowałem jakiś czas temu to słowo przy swoim nazwisku i wiernie idę w tę stronę, bo ten mój album Cello Tapes jest w połowie, może można powiedzieć, albumem, który zawiera kompozycje innych kompozytorów, a w połowie kompozycjami moimi. I też wyznacza on gdzieś taką drogę, którą ja idę od jakiegoś czasu. I ja właściwie teraz już myślę o kolejnym albumie i to na pewno będzie album złożony z tylko i wyłącznie moich utworów. To jest chyba naturalny kierunek. Czuję potrzebę, żeby tworzyć kolejną muzykę, bo ona będzie najlepiej, najpełniej wyrażać mnie samego.
Moja wiolonczela, ale nie tylko z nią pan jest w tym świecie muzyki.
Tak, zdarzało mi się też śpiewać, performować, tańczyć na scenie, bo jestem w ogóle przekonany, że trzeba szukać nowej formy koncertu, szczególnie dla muzyka klasycznego. Jak patrzymy na wokalistów, powiedzmy rockowych, to oni nie mają problemu z tym, żeby w pewnym momencie siąść na brzegu sceny i zaśpiewać coś, albo biegać, albo podskoczyć, albo nawet rzucić się w tłum. To jest część tego wydarzenia, część tego spektaklu, część tego show. Natomiast muzyk klasyczny musi tak dzielnie cały koncert spędzić na tym krześle, na którym siadł na początku koncertu, to na koniec tego krzesła dopiero wstaje. Ja czuję wewnętrzny opór przeciwko tej formie, która nas wpycha w takie ramy. Dlatego też na przykład w zeszłym roku miałem performance, który zrobiłem z Pawłem Sakowiczem, choreografem, żeby właśnie zagrać koncert, w którym wiolonczelista będzie nie tylko wiolonczelistą, ale też będzie performerem, tancerzem. I my ten koncert ruchowo też zagraliśmy, że część utworów, część tej całej dramaturgii nie tylko odbywa się w ruchu rąk, ale też w ruchu ciała. Z kolei można powiedzieć, ekspresja głosu jest też czymś, co bardzo poszerza możliwości, ponieważ jak wiadomo, wiolonczela może mówić tylko głosem dźwięku, melodii, harmonii, natomiast głos ludzki pozwala nam zawrzeć też tekst albo zawrzeć jakiś inny przekaz, właśnie werbalny, ale też niekoniecznie. Więc uważam, że to uruchomienie głosu w sobie też jest bardzo potrzebne, bo można kolejne pokłady, gdzieś swoje wrażliwości pokazać publiczności, swoim fanom. Była też taka sytuacja, że właśnie Natalia Przybysz, która organizowała letnią trasę, zaprosiła mnie do tych koncertów, czy bym nie zagrał w niektórych utworach na wiolonczeli, ale powiedziała, wiesz co, mam też taką sytuację, że w kilku innych utworach potrzebny jest pianista i czy ty byś nie zagrał. No ja sobie pomyślałem, czemu nie? Nigdy nie grałem publicznie na pianinie, na fortepianie, ale przecież umiem grać na tym instrumencie.
Tak, bo szkoła muzyczna to instrument, tak, mimo że dodatkowy, to obowiązkowy, na szczęście.
Tak, uczą nas wszystkiego. Natomiast właśnie udało mi się też wyskoczyć z tej ramy fortepianu dodatkowego, tak to się nazywa nieładnie, bo nagle jakby spycha to od razu na takie feria zainteresowań. Natomiast okazało się, że ja mogę wyjść na scenę przed kilka tysięcy osób i grać na fortepianie z potrzeby serca, nie zważając na to, że nie mam może wirtuozerii pianisty, no bo nie mam, nie jestem pianistą, natomiast prostymi środkami można pewne rzeczy pokazać i to było dla mnie ogromną przyjemnością, że ja mogę w zupełnie innej roli występować na scenie. Więc ciekawią mnie takie sytuacje, w których ja mogę się sam przed sobą odkrywać w bardzo różnych odsłonach.
Mimo że wiele lat pan jest w tym muzycznym życiorysie, to pan jest nowicjuszem, oczywiście w dużym nawiasie. Jestem inny.
Tak sobie też o tym myślę, bo każdy album jest w pewnym sensie nowym otwarciem. Pokazuje artystę jakiegoś innego. Nie wiadomo, czego się można spodziewać. Znaczy, zależy. Są artyści, którzy mają bardzo konsekwentnie przeprowadzoną taką ścieżkę rozwoju, że każdy album jest jakimś rozwinięciem poprzedniej myśli. Ale są też tacy, którzy zupełnie odwrotnie. Skoro zrobiłem białe, to teraz zrobię czarne. I żeby móc szukać całego spektrum swoich możliwości, to teraz zrobię coś zupełnie innego. I tak było też z moim myśleniem. Płyta Cello Tapes jest zupełnie inna niż Kora Nieskończoność, ale to jest płyta, w której ja pokazuję, jak ważna i piękna jest wiolonczela, jak różne ma możliwości, jak muzyka klasyczna właściwie blisko jest muzyce popularnej, bo przecież Arvo Pärt to popkultura, można powiedzieć, a moje kompozycje raczej im bliżej do muzyki, nie wiem, filmowej czy takiej zupełnie popularnej niż do muzyki klasycznej. Czy muzyki współczesnej, nazwijmy to warszawsko-jesiennej. Więc staram się być szczery ze sobą, staram się wydawać to, co jest dla mnie ważne. Ta płyta jest dla mnie ważna, dlatego że zawiera muzykę, która była ważna przez ostatnie lata dla mnie i też przekierowuje moją uwagę z bycia wykonawcą do bycia kompozytorem, więc na tej płycie też to jest czytelne, że ja nie tylko wykonuję utwory innych artystów, nawet że one są trochę w innych ramach, ponieważ ja dla nich przygotowuję inny background, są taśmy tam przygotowane, które powodują, że one brzmią trochę inaczej, ale też pokazuje swoje utwory, które są już zupełnie nowe.
To bardzo ciekawa twórczość, bardzo ciekawe wykonania. Warto zatem sięgnąć po najnowszy album pana Michała Pepola. Dziękuję serdecznie za pana twórczość. Pan daje nam ciszę, spokój, mimo że świat zwariował właściwie.
Bardzo dziękuję za dobre słowa i też dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło gościć. Mimo że przez łącze warszawskie, to jednak przez chwilę byłem w Szczecinie.